Piotr Kordiasz. Stefek. Opowiadanie o dzieciństwie Stefana kardynała Wyszyńskiego, prymasa Polski. Czyta Jerzy Zelnik. Niezasłużona kara.
Proszę o zupełną ciszę, krzyknął pan Rubinkowski. Zaczynamy lekcję.
Z dworu dochodziły radosne śpiewy ptaków, wygrzewających się na słońcu.
W taką piękną pogodę nie powinno się chodzić do szkoły, szepnęła Irenka do Stefka, który siedział tuż za nią.
Przynajmniej lekcje mogłyby być na dworze, odpowiedział chłopiec.
Nauczyciel otworzył dziennik i zaczął sprawdzać listę. Zosia Gardocka?
Jestem.
Andrzej Rucz?
Obecny.
Stefan Wyszyński?
Obecny.
Irka Uszyńska?
Odpowiedziała mu cisza, bo całą uwagę dziewczynki pochłonęła latająca przy oknie wielka czarna mucha. Nauczyciel oderwał wzrok od dziennika, spojrzał na uczniów i spytał ponownie.
Co? Nie ma Irki? Przecież ją widziałem.
Dziewczynka ocknęła się jakby ze snu i zgłosiła swoją obecność.
Pan Rubinkowski pokiwał głową, dając wyraz niezadowoleniu i wrócił do wyczytywania imion.
Stefek, szepnęła Irka, czy...
Cisza!
Przerwał nauczyciel. Rozejrzał się groźnie po klasie, po czym poprawił okulary, które jak zwykle zsunęły mu się na czubek nosa. Podszedł do tablicy i zapowiedział.
No dobrze. Dzisiaj nauczymy się rozwiązywać zadania z nawiasami.
Ale nudy,
burknęła pod nosem dziewczynka, odwracając się do Stefka.
Ja wciąż jeszcze kogoś słyszę? Przerwał nauczyciel. Ostrzegam po raz ostatni.
Dodał i znowu poprawił zsuwające się okulary.
Otóż, jak wspomniałem na początku, nauczymy się dzisiaj rozwiązywać zadania z nawiasami.
Nauczyciel zaczął powoli tłumaczyć, jak robi się takie właśnie zadania. Pisał na tablicy długie rzędy cyferek i nawiasów. Irenka zupełnie nie mogła się skupić. Wszystko ją dzisiaj rozpraszało, a to zapach wiosny wdzierający się do klasy przez otwarte okno, a to ryk krowy dochodzący z pobliskiego pastwiska, a to pianie koguta. Co chwilę odwracała się do Stefka i coś mu szeptała albo o coś pytała. W końcu napisała liścik i rzuciła go za siebie. Ale zwinięta kartka papieru odbiła się od ławki Stefka i spadła na ziemię tuż obok niego. Nauczyciel usłyszał szelest, odwrócił się, rozejrzał się po klasie i dostrzegł, jak Stefek przydeptuje kartkę.
A, to ty tak rozrabiałeś przez całą lekcję, zawołał zdenerwowany. Podejdź tu, aniołeczku.
Wszyscy w klasie odwrócili się w stronę Stefka. Najbliżsi sąsiedzi wiedzieli, że jest niewinny. Staszek chciał nawet powiedzieć, że to nie Stefek, ale zabrakło mu odwagi. Postanowił, że jak tylko Stefek zacznie się bronić, to on wtedy potwierdzi, że to Irka. Ku wielkiemu jednak zaskoczeniu Staszka, Stefek wstał i podszedł do nauczyciela. Nawet słóweczka nie pisnął na swoje usprawiedliwienie. A Irka siedziała przestraszona i czekała na najgorsze.
Dlaczego się wygłupiałeś i przeszkadzałeś innym? Spytał nauczyciel, biorąc drewnianą linijkę do ręki.
Chłopiec spuścił głowę i nic nie odpowiedział. W jednej chwili przypomniał sobie, jak kiedyś oberwał łapę. Bał się okropnie. Pan Rubinkowski kazał wyciągnąć chłopcu ręce przed siebie i uderzył. Stefek aż przymrużył oczy z bólu.
Na drugi raz będziesz uważał na lekcjach. A teraz wracaj na miejsce, rzekł nauczyciel.
Przepraszam.
Odpowiedział chłopiec i pomaszerował do ławki. Po skończonej lekcji Irenka podeszła do Stefka.
Stefciu, bardzo, ale to bardzo cię przepraszam.
I rozpłakała się.
Nie płacz, Irenka, nic takiego się nie stało.
Próbował ją pocieszyć.
Tylko tak mówisz. Dobrze wiem, że ręce cię bardzo pieką. Strasznie cię przepraszam. Jak chcesz, to możesz mnie z całych sił pociągnąć za warkocz.
Lepiej nie, bo wyrwę z korzeniami. Zaśmiał się Stefek.
Pójdę i powiem panu Rubinkowskiemu, że to moja wina.
Irka, naprawdę nic się nie stało. Starał się ją uspokoić.
Tak bardzo bałam się kary, że nie miałam odwagi się przyznać. Dziękuję ci, że mnie uratowałeś, już więcej tak nie będę.
Obiecała. Wiesz co, Stefciu? W nagrodę zapraszam cię do wiatraka mojego tatusia. Wejdziemy na samą górę, zobaczysz jak on pracuje i miele zboże. Wszystko ci pokażę i wytłumaczę.
O, tak, to dobry pomysł, uradował się Stefek. Zawsze chciałem obejrzeć wasz młyn od środka.
Wieczorna modlitwa. Każdy dzień rodzina przyszłego prymasa kończyła wspólną modlitwą. Po wieczerzy wszyscy zbierali się w stołowym pokoju, w którym wisiały obrazy Matki Bożej Częstochowskiej, Matki Bożej Ostrobramskiej i Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Pewnego razu Stefek, gdy był jeszcze bardzo mały, zapytał ojca, wskazując palcem na wiszące obrazy Maryi.
Myślałem, że Bozia jest jedna, a tu wiszą trzy.
Wtedy tata uśmiechnął się i wytłumaczył. Dobrze myślałeś, synku, to są tylko trzy różne wizerunki tej samej Bozi. Na Stusiu zapal świeczkę, poprosił tata. Dziewczynka wstała i spełniła prośbę ojca. Następnie tata umoczył palce w kropielniczce ze święconą wodą i przeżegnał się. Widząc to, młodsza siostrzyczka Stefka zapytała, dlaczego tatuś tak robi?
Tak trzeba, Stasiu, odpowiedział krótko.
Dziewczynka zadowolona z takiej odpowiedzi pytała dalej, a czy to, wskazała paluszkiem na obraz wiszący obok, to też Bozia?
Nie, to papież Leon XIII, córeńko.
A dlaczego wisi tutaj? Czy on jest święty? Wtrąciła się Nastusia.
Rzeczywiście to był bardzo świątobliwy człowiek. Nazywano go apostołem różańca. Wzywał wszystkich wierzących do odmawiania różańca. A do litanii loretańskiej dodał wezwanie: Królowo Różańca Świętego, módl się za nami. Bardzo kochał Matkę Bożą.
Tatusiu, a dlaczego my codziennie odmawiamy różaniec? Spytała mała Stasia.
Kochana Stasiu, kiedy odmawiamy Ojcze Nasz, zdrowaś Maryjo i wierzę w Boga, to jest tak, jakbyśmy mówili, że kochamy Pana Boga i Jego Matkę.
Ty, choć dobrze wiesz, że Cię kochamy, ciągle dopytujesz się, czy na pewno. Panu Jezusowi i Maryi też powinniśmy to powtarzać.
Dlaczego? Nie dawała spokoju.
Zbierał myśli tatuś, skubiąc wąsa. Zawsze tak robił, gdy starał się dzieciom odpowiedzieć jak najprościej na trudne pytania. Po kilku chwilach odezwał się. Powiedz mi, Stasiu, co robi mamusia, gdy jej przynosisz kwiatki?
Całuje mnie w główkę i mówi, że jestem kochaną córeńką.
A czemu zbierasz dla niej kwiatki? Pytał dalej.
Bo jest najukochańsza na świecie i chce, żeby się cieszyła z niespodzianki, odpowiedziała bez namysłu.
A gdybyś już nigdy więcej nie podarowała mamusi żadnego kwiatka, to co by było? Czy przestałaby cię kochać?
Stasia zmarszczyła brwi i namyślała się. Po chwili powiedziała pewnie. Mamusia zawsze będzie mnie kochać. Ale po krótkiej przerwie dodała, może będzie trochę smutna, bo mamusia lubi, jak jej zrywam kwiatki.
No widzisz, tak samo jest z modlitwą.
Pewien święty kiedyś zauważył, że każdy odmówiony paciorek różańca to jakby podarowana Maryi róża. Zresztą różaniec wziął nazwę od róży. Jeden paciorek, jedna róża, 10 zdrowasiek, 10 róż. Pomyśl, jaki duży bukiet możemy ofiarować Matce Bożej, odmawiając cały różaniec. Kiedy rozważamy tajemnice różańcowe, lepiej poznajemy Pana Jezusa i Jego Matkę. Tajemnice różańcowe kryją w sobie największe prawdy naszej wiary. Dlatego dawno temu, gdy niewielu ludzi umiało czytać i tylko w kościele można było słuchać słów Pisma Świętego, mówiło się, że różaniec to Biblia dla ubogich, bo każdy mógł odmawiać różaniec i rozważać jego tajemnice. Modlitwa różańcowa jest też bardzo skuteczną modlitwą. W Rzymie w jednym z kościołów jest malowidło ścienne przedstawiające Maryję, która wyciąga grzeszników z otchłani właśnie na różańcu. Tak więc różaniec jest ratunkiem dla grzeszników. A kto go wymyślił? Dopytywała się córka. Tradycja podaje, że Matka Boża ukazała się świętemu Dominikowi i nauczyła go tej modlitwy. Od tamtego czasu święty Dominik gorliwie pouczał ludzi, aby modlili się na różańcu. I dała mu różaniec? Przerwała córka. Nie, kochanie, uśmiechnął się tata. Maryja nauczyła go tej pięknej i skutecznej modlitwy, ale same różańce powstały później. Pierwsze różańce nie wyglądały tak jak teraz, koraliki na łańcuszku. Było o wiele prostsze. Dawniej ludzie brali zwykły sznurek, na którym zawiązywali supełki, żeby się nie pomylić w liczbie odmawianych zdrowasiek. Taki sznurek z węzełkami był ich różańcem. Gdy wyczerpały się pytania, ojciec uklęknął, tuż za nim dzieci, a na końcu mama. Tata przeżegnał się i poprowadził wspólną modlitwę. Po modlitwie dzieci pomaszerowały do łóżek, ale Stefek nie od razu zasnął. Zastanawiał się, czemu jedna Matka Boża jest czarna, a druga biała? Dlaczego na pierwszą ludzie mówią czarna Madonna, a na drugą jasna? Pewnego razu chłopiec obudził się w środku nocy i zobaczył, że ojciec jeszcze nie śpi, tylko klęczy przed obrazem Matki Bożej. Tatuś musi bardzo kochać Matkę Bożą, pomyślał. Pewnie w tej chwili daje jej różę. Ja też chcę jej dać piękną różę, postanowił Stefek. Wstał więc i uklęknął przy ojcu. U państwa Wyszyńskich nieprzypadkowo wisiały obrazy Matki Bożej Częstochowskiej i Ostrobramskiej. Tata, gdy mógł, jeździł na Jasną Górę do Matki Bożej Jasnogórskiej, a mamusia do Wilna, do Matki Bożej Ostrobramskiej. Po powrocie opowiadali sobie przeżycia z pielgrzymki. Stefcio z siostrami z otwartymi buziami przysłuchiwali się ich rozmowie. Tatuś przy okazji zachęcał mamę, aby następnym razem wybrała się z nim na Jasną Górę. Mama zaś nalegała, aby to on pojechał z nią do Ostrej Bramy. Przekomarzania te nasunęły dzieciom pewne trudne pytanie. Która Matka Boża jest skuteczniejsza i do której powinno się chodzić? Na pewno Matka Boża Jasnogórska jest najskuteczniejsza. Do niej trzeba pielgrzymować, twierdził stanowczo Stefek. A dlaczego nie do Matki Bożej Ostrobramskiej? Pytała młodsza siostra. Dlatego, że Maryja Częstochowska trzyma małego Pana Jezusa i wszystko to, co jej mówimy, od razu słyszy Pan Jezus, upierał się Stefek. A co wtedy, gdy tylko Maryi chcemy coś powiedzieć w tajemnicy? Matka Boża Ostrobramska nie trzyma na kolanach Pana Jezusa, więc Pan Jezus nie może jej podsłuchiwać. Obstawała przy swoim Nastusia. Spory bywały zażarte. Czasami i rodzice byli w nie wciągani. Pewnego razu tata, chcąc załagodzić świętą sprzeczkę, powiedział: nie kłóćcie się. Matka Boża jest jedna. Nie ma kilku Matek Bożych. Jest tylko wiele wizerunków tej samej Maryi. Jeden artysta przedstawił Maryję jako matkę z dzieciątkiem. Inny namalował ją jako płaczącą z powodu grzechów ludzi. Jeszcze inny ukazał ją jako karmiącą dzieciątką.
Ale która jest najskuteczniejsza? Nie ustępował Stefek.
Powiedziałem przecież, że Maryja jest jedna.
To dlaczego w Częstochowie czyni cuda, a w naszej parafii nie?
Po pierwsze, Stefku, to nie Matka Boża czyni cuda, tylko Pan Bóg. Maryja je tylko wyprasza u swojego Syna, tak jak i my powinniśmy to robić. Oczywiście prośby Maryi mają szczególną moc, bo jest ona pośredniczką łask Bożych. Po drugie, nie jest prawdą, że tylko na Jasnej Górze dzieją się cuda, choć jest to miejsce, gdzie szczególnie obficie spływają łaski na ludzi i dlatego ludzie tam pielgrzymują. Wspólna modlitwa bardzo łączy i dodaje sił pątnikom. Jednak i w naszej parafii, i gdzie indziej, dzieją się cuda, bo wszędzie jest miłosierny Bóg.